Słowo Boże mówi, że czy stoimy, czy leżymy, Pańscy jesteśmy, tak? I do Niego należymy. Choćby nawet jakieś trudności nas otaczały, i tak Pańscy jesteśmy. Jest czas różny czasami w naszym życiu, tak? Słowo Boże też mówi, że jest czas i rozrzucania kamieni, i zbierania kamieni, ale i tak do Boga naszego należymy. Amen. Ktoś mi tutaj mikrofon troszkę dziwi. Bez względu na to, czy się czujemy, czy się nie czujemy czasami, nasza wiara powinna być w pewnym sensie niewzruszona. Oczywiście no, trudno być niewzruszonym, jeżeli dotyka cię wzruszenie, tak? No, odchodzi ci ktoś bliski, no jesteś wzruszony. Jezus też był wzruszony z różnych powodów. Był pełen emocji, to nie był człowiek, jak czasami nam się wydaje na obrazku, że taki, wiecie, taki i tak chodził cały czas bez emocji. Nie, on był pełen emocji, pełen ekspresji, pełen wyrażania tego, co czuł i co myślał. Był wolny. Uśmiech nie schodził z jego twarzy. Słowo Boże mówi, że namaścił go Bóg olejkiem, jak nikogo ze stowarzyszy jego, więc był... Myślę, że można powiedzieć, że nawet wśród Izraela on się wyróżniał, był tak radosnym człowiekiem. A więc to musiało być widać, tak? Ta ekspresja, ta radość musiała być widoczna na nim. A jednocześnie, kiedy chodziło o Łazarza, to gorzko zapłakał, tak? Głęboko był poruszony. Może nie z żalu, tak? Bo nie płakał z powodu beznadziejności, jak my czasami to płaczemy, ale jakby był poruszony wewnętrznie sytuacją, która była wokół niego. Wiele kazań było na ten temat już powiedziane, na temat tego, że był poruszony głęboko. Natomiast widzimy, że Jezus reprezentował też cały czas wiarę. Pomimo tego, że był poruszony, czasami widział tą słabość w ludziach, tak? Jednak nigdy nie popadł w coś takiego, co nam się zdarza, prawda? W takie miejsce jakiegoś takiego smutku, beznadziejności, bezsilności. Dlatego, że on wiedział, że Bóg jest na tronie. I wręcz przeciwnie, wtedy, kiedy były trudności, on tym bardziej reprezentował Boga, który jest na tronie. W temacie Łazarza, no to było już, wiecie, to dla ludzkiego pojęcia było niemożliwe, tak? Po kilku dniach on już tam, wiecie, normalnie zwłoki już się nie da wyjąć z grobu, a po prostu Jezus stanął i powiedział Łazarzu wyjdź, więc reprezentował Boga na tronie, Boga cudów. I chciałbym też was zachęcić tym, co mówię, abyście nie tracili nadziei i nie patrzyli na Boga, nie tworzyli sobie Jego obrazu według tego, jakie przeżycia macie, tylko według tego, jaki On naprawdę jest. To, jak się uczymy o Nim w Biblii, to jest najważniejsze, to, co Słowo Boże o Nim mówi. Nawet jeżeli spotykają nas trudności, to Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy może 7 razy upaść, czy 77 razy upaść, a Pan go jednak poddźwignie. I te różne rzeczy, które nas spotykają, one no, czasami są wynikiem jakichś naszych trudnych sytuacji, które przeszliśmy w życiu. Czasami nie, po prostu. Po prostu nas spotykają. I nie należy myśleć, o, bo to Bóg, bo to coś tam, bo on grzeszy, bo on zachorował, bo on narobił, bo to przez to, że się leczył, nie leczył. No to też ma trochę znaczenie, prawda? No ale jakby, wiecie, Jezus powiedział, że ja przyszedłem, aby zniweczyć dzieło diabelskie. I to trzeba przede wszystkim podejść do tego w ten sposób. To jest dzieło diabelskie. Tak, to, że ktoś chorował i był osłabiony, to było dzieło diabelskie. To, wiecie, ludzie w świecie, żeby jakoś ukoić swoje myślenie, mówią, no to taka była Boża wola, że Bóg go zabrał. Najczęściej to nie była Boża wola, żeby ten człowiek odszedł. W większości przypadków ludzie tak naprawdę Boży to odchodzą naprawdę w sytości dni i po prostu możemy tak też odejść, ale... No cóż, no takie rzeczy się zdarzają. No po prostu jakoś tam odejdziemy z tego świata. No po prostu chwalmy Boga bez względu na wszystko. Pod koniec coś przeczytam jeszcze z Biblii ważnego, co bym chciał mocno zaznaczyć, że nasza nadzieja w niebie jest najważniejsza, tak? Nadzieja, którą mamy w niebie. Słowo Boże mówi, że tutaj przechodzimy różne trudności, tak? Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie. Nie tylko jakiś polityczny, czy jakiś tam ideologiczny, czy prześladowanie, ale również właśnie takie sytuacje, jak jakieś choroby, które przychodzą, nie powinny przyjść, a przychodzą. Ale Jezus powiedział, ufajcie, ja zwyciężyłem świat, tak? Wierzcie. Ale w innych miejscach też Słowo Boże bardzo mocno mówi, że oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach. Oto dałem wam autorytet i moc, abyście deptali po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. A nic wam nie zaszkodzi. Myślę, że jesteśmy w fazie, w takim czasie wzrostu i zmiany. W ogóle Kościół dorasta do tego, żeby zacząć więcej stosować tego, co Bóg nam dał w Jezusie. I jest tego brak w Kościele, uważam, że my o tym mówimy, nauczamy, powoli tego doświadczamy, ponieważ nauczamy, siejemy, więc jakby to tego doświadczamy, ale jeszcze wciąż za mało, tak? Pomodlę się. Duchu Święty, ja proszę Cię o dzisiejszy czas, Ojcze, o czas również słowa. Proszę Cię, Duchu Święty, ja składam swoje serce przed Tobą. I proszę Cię, Ojcze, abyś Ty poprowadził to, co chciałbym powiedzieć, aby to nie było tylko, że ja mam jakąś pogadankę swoją i bo chcę po prostu się wygadać tym i powiedzieć to, co wiem. To nie o to chodzi na to dzisiaj. Chodzi o to, co Ty, Duchu Święty, chcesz powiedzieć dzisiaj do Kościoła, Ojcze. Co Ty, w jaki sposób Ty chcesz, Panie, również pewne rzeczy zaznaczyć, Ty, co chcesz powtórzyć, Ojcze, co chcesz przypomnieć nam. Ojcze, my modliliśmy się w tym tygodniu o moc Twoją, Panie. Modliliśmy się o więcej Twojej obecności, Ojcze. O więcej Twojej chwały, więcej Twojej mocy w Kościele, Ojcze. My korzyliśmy nasze serca przed Tobą, Tato. My wołaliśmy o więcej Królestwa Twojego, Ojcze. I cały czas jest taka postawa w naszych sercach. Wołamy o więcej Królestwa Bożego. O więcej mocy Twojej w nas, Ojcze. Ojcze, i nie chcemy być tymi ludźmi, którzy się cofają, którzy słabną, Ojcze, ale tym bardziej... Będziemy wierzyć, będziemy ufać, Ojcze, i będziemy trzymać Ciebie za Twoje słowo. Za to, co Ty dokonałeś na krzyżu. I za to, jakie czasy są, w których żyjemy, Ojcze. I co jest przed nami, Ojcze. Będziemy ufać, będziemy trzymać Cię za słowo, Ojcze. Bo Ty jesteś na tronie, Tato. Bo Ty jesteś na tronie. Wysławiamy Cię, wywyższamy. Wysławiamy Ciebie, wywyższamy, Ojcze. Ojcze, my dzisiaj również poświęcamy, kładziemy przed Tobą wszystkie nasze sprawy, wszystkie nasze trudności, wszystkie nasze sytuacje, przez które przechodzimy, Ojcze. I mówimy, Ty jesteś na tronie, Ty jesteś na tronie, Ty jesteś na tronie, Ty jesteś na tronie. Duszo moja, jeśli dzisiaj się smucisz, to ufaj Panu, gdyż jeszcze sławić Go będziesz, gdyż jeszcze radować się przed Nim będziesz, jeszcze rozkoszować się swoim Panem będziesz. Ojcze, my dzisiaj oddajemy Tobie chwałę i cześć. Oddajemy Tobie chwałę i cześć, Ojcze. I nie chcemy patrzeć i pokładać nadziei naszej w tym świecie, ale chcemy pokładać nadzieję naszą w Tobie, który przychodzisz z zapłatą swoją, Ojcze. Dziękuję Ci za wszystko, Panie. Amen. Tak myślę, że zacznę troszeczkę od końca, dobrze? To właściwie to, czyli ten koniec staje się początkiem. Przeczytamy z objawienia kilka wersetów, które mocno w moim sercu ostatnio brzmią. Chciałem powiedzieć coś jeszcze o świętach dzisiaj, o dzisiejszym dniu Jom Kippur, który się zaczyna, czyli Dniu Pojednania. I zaraz do tego przejdę, aby pewne rzeczy tylko wyłuskać, ponieważ ten temat jest bardzo obszerny i szeroki. Ale zanim to powiem, chciałbym przeczytać kilka wersetów, które wydają mi się też ważne, odpowiednie, ponieważ one wracają do mojego serca i gdzieś jakoś wywołują we mnie też takie głębokie właśnie wzruszenie. Jeśli mnie coś dotyka po prostu w sercu. To jest objawienie Jana 22 rozdział, czyli ostatni rozdział księgi naszej wspaniałej Biblii. I pokazał mi, to jest 22 rozdział od pierwszego wersu, będę tak powolutku czytał. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka. A słudzy Jego służyć Mu będą. I oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie. Przepraszam. I nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego. Gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.
Postaram się poczytać dalej. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan Bóg, Bóg duchów proroków, posłał anioła swego, aby ukazać swoim sługom, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce. Sorry, jakoś tak ciężko mi czytać. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego, jestem współsługą twoim, braci twoich proroków i tych, których strzegą słów tej księgi. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by świadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Te słowa są jakoś tak mnie po prostu ostatnio... Nie wiem, jak widzicie, przepraszam, że tak się wzruszam. To nie chodzi mi o to, żeby tutaj jakoś coś odgrywać. Po prostu mnie to gdzieś głęboko jakoś te słowa dotykają. A duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi. Myślę, że wielkimi krokami zbliża się do nas dzień, kiedy właśnie duch i oblubienica będą mówili przyjdź. Wiecie, Pan Jezus to nie jest po prostu jakiś Jezusek, to nie jest jakiś synek Ojca. To jest ten, który stworzył wszystko, od którego wszystko się zaczęło i dla którego wszystko zostało stworzone. On mówi, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Przez Niego wszystko powstało, co powstało. I ze względu na Niego. On wszystko stworzył. Jezus, Jeszua. Mesjasz Izraela. On wszystko stworzył. On był z Izraelem na pustyni. On był z wdową, przywracając jej umarłego syna. On płakał nad Jerozolimą, mówiąc Jeruszalaim, Jeruszalaim, ileż to razy będziesz zabijać proroków, których do ciebie posyłam. I powiedział do Jeruszalaim, to jest w księdze Mateusza, w Ewangelii Mateusza. Przytoczmy to słowo, proszę, jeśli możemy. Może ja kilka słów jeszcze tu przeczytam. A może już nie. 37, to jest 23-37. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. To mówi o Starym Testamencie. Mówi ja, Adonai, Jahwe, chciałem zgromadzić twoje dzieci, twoje pisklęta. On nie mówi o Nowym Testamencie, on mówi o Starym Testamencie. Mówi, ja jestem Adonai. Ja jestem Pan, który przemawia do was z góry, Synaj. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie Baruch haba beszem Adonai, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. I ten dzień, który czytamy w objawieniu, duch i oblubienica mówią przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. To słowo przyjdź, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, ten czas, ten dzień, jakże on jest już bliski, kiedy widzimy to, co się dzieje wokół nas. Okej, okay. Może ja troszeczkę ochłonę z emocji, bo jeszcze troszkę jakoś mnie tak, jakoś się wzruszyłem, nie wiem dlaczego, ale po prostu jestem wzruszony, no sorry. Może tak być, czasami się mogę wzruszyć, czy nie? Mieliśmy post, 3 dni postu i modlitwy. Oczekiwałem raczej większego takiego przełomu, ale jakoś tak było, tak skromnie by się wydawało. Ale ja myślę, że nie patrzmy na to, jak wyglądają pewne rzeczy zewnętrznie, patrzmy na to, jak wyglądają duchowo. A więc modliliśmy się, wołaliśmy, tak jak zawsze, modliliśmy się o nas, modliliśmy się o Polskę, modliliśmy się o nasze rodziny, modliliśmy się o nasze domy, aby przyszedł przełom, aby przyszła zmiana, aby przyszła obecność Boża. Kiedy w czwartek kończyliśmy post, czułem takie jakby takie nasycenie, takie dopełnienie, że to jest to. Przez pierwsze 2 dni bardzo dobrze mi się pościło, 3 dnia niestety mocno osłabłem, a ponieważ pracuję, to już musiałem coś zjeść. Wstałem po prostu blady prawie, nie wiem dlaczego, po prostu. Ale po prostu myślę, że dobrze jest pościć na tyle, na ile możemy i po prostu szukać Boga tak mocno, jak tylko jesteśmy w stanie. Kiedy akurat trafiło to wszystko na ten czas, o którym mówiłem w ostatnią niedzielę, na święto Rosh Hashanah, jest to 10 dni, kiedy Żydzi od początku, od święta trąb, przez 10 dni do Jom Kippur. Jom Kippur się zaczyna dzisiaj o zachodzie słońca. Jom Kippur jest to dzień pojednania. Dzień pojednania. Rosh Hashanah jest to czas nowego roku lub inaczej również czas takiego smutku Jakuba, jak mówi to Księga Zachariasza. Czyli wskazuje na dni końca czasów. Żydzi wierzą, że w Rosh Hashanah, który jest początkiem nowego roku według świeckiego kalendarza, Bóg sądzi ludzkość i zapisuje swoje wyroki w Księdze Życia. Według Talmudu wszystkim ludziom, których imiona nie zostały zapisane w Księdze Życia, Bóg daje następnym 10 dni na poprawę, natomiast w dzień Jom Kippur następuje zapieczętowanie Księgi Życia. Nagrodą dla tych, którzy pokutowali za swoje grzechy, jest powodzenie i szczęście na następny rok. Ja wiem, to jest podejście takie, można powiedzieć, że troszkę bardziej świeckie, ja bym powiedział. Tak troszeczkę, wiecie, takie pomieszane, można powiedzieć, z tym takim prawdziwym sercem Biblii. Ale też rozumiemy, że wskazuje to na pewne wydarzenia, tak? Czyli oni czekają na to, co ma się wydarzyć w Jom Kippur. I powiem wam, że święto Jom Kippur jest najważniejszym ze świąt dla Izraela. Drugim najważniejszym jest Pascha wiosenna, tak? Najważniejszym. Nawet świeccy Żydzi, którzy nie wierzą w Boga, świętują Jom Kippur. Dlaczego? Dlatego, że Jom Kippur jest świętem odkupienia Izraela. Czy odkupienie polityczne wydarzy się? Czy odkupienie dla ziemi Izraela się wydarzy? Co mówi Biblia? Że Bóg przywróci ten naród i przywróci ten kraj na swoim miejscu. Że pomimo tego, pomimo grzechów, jakich oni dokonywali, tak, i w jakich czasami jeszcze pozostają, Bóg będzie wierny swoim postanowieniu i swoim miłosierdziu wobec Izraela. I Bóg ich odbuduje. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg jest wierny tobie i mi, nawet jeżeli my nie jesteśmy wierni. Powstanie państwa Izrael jest dopełnieniem się obietnic Bożych danych przez Boga kilka tysięcy lat temu. A więc Bóg będzie wierny do końca, bez względu na wszystko. Dlatego powstaje państwa Izrael na nowo i to, że zazieleni się step, zazieleni się pustynie, oglądamy to dzisiaj na ich terenach, jest faktem i dowodem na to, że Bóg mówi prawdę w swoim słowie. Jeżeli On obiecuje tobie swoje miłosierdzie, swoją łaskę, swoją dobroć, to On to zrobi. A jeżeli nie wierzysz, to popatrz na historię Izraela. Ona się nie skończyła. I teraz może ktoś powiedzieć, no dobra, chłopie, tam wiesz, tam Izrael, daj spokój, my tu żyjemy w Polsce i mamy swoje tam jakieś przyzwyczajenia. No możemy tak żyć, nie ma problemu. Natomiast jakoś, jeżeli rolnik wypatruje plonów, no to musi być poddany sezonom, tak? Czyli porom roku. Musi rozumieć, co się dzieje wokół niego i wypatrywać zmian sezonu, wcześniej zaorać czasami. W tym roku wcześniej rolnicy wyjechali na pola, bo był inny rok, tak? Muszą być aktywni, wypatrywać, patrzeć się na chmury. I ja myślę, że tak jak tutaj czytałem, że Bóg jest też Bogiem proroków i mówi tutaj, myślę, że o nas wszystkich, tak, jako wierzących swoich. Nie chodzi tu o proroków jako o proroków starotestamentowych, ale my też jesteśmy w tym rodzie proroczym. Może niektórzy bardziej zasłużywani proroczym, może niektórzy mniej. Ale też powinniśmy rozpoznawać czasy, w których żyjemy i rozumieć to, co Bóg robi. Księga Zachariasza na przykład ze Starego Testamentu jest potężna, bardzo mocna, jeśli chodzi o Izrael i o narody. Jest słowo, które mówi o tym, że Bóg wezwie wszystkich do doliny Jehoszafata i będzie sądził narody. Za co? Za to, jak odnieśli się do jego narodu pierworodnego. Bóg nie będzie sądził poszczególnych ludzi, tam jest napisane, ale będzie sądził narody. Jak odniesie się do narodu pierworodnego, do Izraela. Ja nie powiedziałem ani razu, że Izrael jest idealny. Jakby to nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że Bóg, tak samo jak jest o nas. Czy my jesteśmy idealni? Nie. Jeśli chodzi o prawo, jakby nas przyłożyć do nas szablon prawa, nie jesteśmy idealni. Czy należy nam się miłosierdzie do tego, że jesteśmy idealni? Nie. Tylko dlaczego? Dlatego, że krew Jezusa nas usprawiedliwia i Bóg okrywa nas swoimi szatami sprawiedliwości. Święto Trąb, czy Rosh Hashanah, które było tydzień temu, zaczęło się tydzień temu i ten czas 10 dni. Święto Trąb jest pierwszym z 10 dni pokuty poprzedzających Dzień Pojednania i w tym sensie jest proroczym obrazem wielkiego ucisku, który poprzedzi powrót Mesjasza i odkupienie Izraela. Na temat wielkiego ucisku dowiemy się więcej przy omawianiu Jom Kippur. Jom Kippur jest opisany w Księdze Kapłańskiej, czyli w III Księdze Mojżeszowej 23. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 10 dnia jednak tego samego 7 miesiąca będzie Dzień Pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukurzcie się i złóżcie Panu ofiary ogniowe. Ogniowe. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie, gdyż jest to Dzień Pojednania, aby pojednać się z Panem, Bogiem waszym. Każdy zaś, kto się nie ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swego ludu. Patrzcie na to w proroczy sposób, na dzień, który jest przed nami. Rosh Hashanah, czas ucisku. Po ucisku co nastaje? Przychodzi czas, kiedy przychodzi pierwszy, może początek Dnia Pańskiego, kiedy to Jezus powraca. Jeżeli ktoś nie ukorzy się przed przyjściem Jezusa, nie ma dla niego później możliwości na ukorzenie się. A więc to, co Izrael świętuje w sposób taki, wiecie, tylko taki jakby symboliczny, to ma bardzo dokładne odzwierciedlenie w tym, co Ewangelia mówi o powtórnym powrocie Mesjasza. Kto nie ukorzy się w tym dniu, nie będzie wytracony spośród ludu. Każdego, kto w tym dniu wykonywać będzie jakąkolwiek pracę, wytępię spośród jego ludu. Żadnej pracy wykonywać nie będziecie. Jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach waszych. Jest to szabat. Dzień całkowitego odpoczynku. Ukurzcie się więc. 9 dnia tego miesiąca wieczorem, od wieczora do wieczora obchodzić będziecie wasz szabat. 10 dzień miesiąca Tyszli Bóg ustanowił jako Dzień Pojednania, Jom Kippur dla Izraela. Jest to najbardziej uroczyste ze wszystkich żydowskich świąt, szabat szabatów. W dniu tym Żydzi na całym świecie zbierają się w synagogach i domach modlitwy, aby pojednać się z Bogiem i zyskać przebaczenie wszystkich swoich grzechów. Rozumiemy też, dlaczego powiedziałem, że też świeccy Żydzi to świętują. Dlatego, że oni rozumieją to pod względem narodowym. Odkupienie Izraela, które ma się wydarzyć. I ono się wydarzy. Biblijna nazwa tego dnia jest Hakipurim, oznacza dzień przykrywania lub ukrywania. Zgodnie ze znaczeniem tego słowa, Bóg przykrywa grzechy swojego ludu krwią ofiary. Historycznie Jom Kippur był jedynym dniem w roku, kiedy kapłan najwyższy mógł wejść do miejsca najświętszego w świątyni. Odbywało się to w specjalnej ceremonii przygotowania. Dokładny opis wykonywanych w tym dniu obrzędów znajdziemy w Księdze Kapłańskiej, rozdziale 16. Aby należycie przygotować, to jest obfity rozdział, tam jest napisane, jak mają wejść, jak mają obmywać, jak mają wejść z krwią do miejsca najświętszego, jak mają wziąć dwa barany, tak, na jednego barana złożyć na ofiarę przed Panem krwawą, a na drugiego złożyć grzechy całego Izraela i wygnać go poza obóz. Zaraz będziemy jeszcze o tym czytać. Aby należycie przygotować się do tego uroczystego dnia, najwyższy kapłan spędzał na osobności 7 dni. W dniu pojednania obmywał swoje ciało 5 razy, a ręce i stopy 10 razy. Kulminacyjnym momentem święta było wejście najwyższego kapłana do miejsca najświętszego, w którym stała Arka Przymierza, okryta przebłagalnią. Nad nią unosił się obłok, szekina, reprezentujący obecność Boga. Po zabiciu cielca jednego z dwóch kozów, które były przeznaczone na ofiarę, najwyższy kapłan skrapiał krwią najświętsze miejsce, zasłonę oraz kadzielnię, ołtarz kadzenia, ołtarz całopalenia, oczyszczając je od skażenia grzechem. Podczas obrzędu skrapiania krwią pokrywa Arki Przymierza przebłagalni. Przedstawiono sobie Boga jako siedzącego pomiędzy cherubinami, patrzącego na dół na Arkę Przymierza, gdzie znajdowały się połamane tablice z prawem z 10 przykazaniami. Znaczenie tego jest takie, że Bóg patrzył na złamane prawo, widział najpierw krew, która była symbolem zadośćuczynienia za grzech ludu izraelskiego. Następnie przyprowadzono do najwyższego kapłana drugiego kozła dla Azazela. Kapłan, nakładając ręce na jego głowę, symbolicznie składał na niego grzech narodu, po czym kozioł był wypędzany na pustynię i spychany ze zbocza, aby mieć pewność, że nie powróci. Wszystko to miało mieć miejsce na północnej części obozu. Zauważmy, że Golgota, gdzie Jezus został ukrzyżowany, znajdowała się również na północ od świątyni w Jerozolimie. Dzień pojednania był wyrazem Bożego miłosierdzia i łaski. Tego dnia Izraelici mogli otrzymać przebaczenie za grzechy, których dopuścili się, i być przywróconymi do relacji z Bogiem. Jednakże przebaczenie otrzymane tego dnia nie było trwałe. Aby przebaczenie mogło zachować swoją ważność, dany człowiek nie mógł ponownie wykroczyć wobec prawa Bożego. Dlatego też ceremonia pojednania musiała być powtarzana każdego roku ponownie. Dzień pojednania był obrazem innego wielkiego dnia, kiedy zbawienie i pojednanie zostało dokonane dla Izraela i całego świata poprzez śmierć Syna Bożego, którym był Jezus Chrystus. Krew zwierząt raczej zakrywała grzechy niż usuwała je. Dlatego też system ofiarniczy został ustanowiony przez Boga jako tymczasowy, który miał zostać zastąpiony ostateczną ofiarą u Syna Bożego. Od momentu zburzenia świątyni rabiniczny judaizm poprzez lata robił wszystko, aby zmniejszyć znaczenie konieczności krwawej ofiary za grzechy, która była nakazana przez Boga Biblii. W zamian za ofiary pojednania oferują się praktyki zastępcze, niektóre z nich obejmują pokutę łączącą się z naprawieniem zła, modlitwę jałmużnę i post. Dlaczego to czytam? Ponieważ oni nie uznali swojego Mesjasza jeszcze. Pomimo istnienia Yom Kippur w judaizmie nie ma pewności, że grzechy zostały przebaczone. Tą pewność może dać tylko Mesjasz. On jedyny jest w stanie przynieść przebaczenie. Naród żydowski nadal oczekuje przyjścia Mesjasza, który przyniesie zbawienie i pojednania z Bogiem. Oni są daleko poza Mesjaszem, kochani. To jest poważny problem dla ludzkości. My sobie tak, wiecie, jesteśmy w swoich ciepłych kościółkach, ale dalej dojdziemy zaraz do tego miejsca, kiedy to Izrael mówi Barucha Babeszema Donai, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. To Izrael pierwszy wypowiada słowa, a duch i oblubienica mówią przyjdź. A my w kościele po prostu tak jakbyśmy w ogóle nie rozumieli czas i poru, sezonów nie rozumiemy. Nie rozumiemy tego, że to jest poważna sprawa dla ludzkości, dla narodów. Oprócz niewątpliwie nawiązania do ostatecznej ofiary Jezusa, Yom Kippur ma jeszcze jedno ważne znaczenie wskazujące na powtórne przyjście Mesjasza i odkupienie Izraela. Prorocze znaczenie dnia pojednania. Jak już była mowa, Yom Kippur jest dla Izraela dniem narodowej pokuty, dniem pokuty całego narodu. Proroczo dzień ten wskazuje na wydarzenia, o których jest mowa w księdze Ozeasza. Ozeasz proroczo mówi o odrzuceniu Jezusa przez Żydów i warunkach jego powrotu. Pójdę i wrócę do mojej siedziby, aż w pokucie szukać będą mego oblicza i w swym nieszczęściu będą za mną tęsknić. W Ewangelii Mateusza, rozdziale 23, albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. To czytałem właśnie. W przytoczonym tutaj wersecie Jezus mówi do faryzeuszy, duchowych liderów narodu żydowskiego, że dopóki nie zwrócą się do Niego, prosząc, aby powrócił, On nie powróci. Warunkiem powrotu Jezusa jest to, że naród izraelski ukorzy się i uzna Jego jako swego Mesjasza. Fraza ta, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, pochodzi z psalmu 118 i w starożytnym Izraelu była używana przy powitaniu króla. Pierwszy raz Jezus przyszedł na ziemię jako baranek, aby umrzeć, jednakże drugi raz przyjdzie jako król. Czytając pisma starotestamentowych proroków, m.in. Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Zachariasza, możemy zobaczyć, że zawierają one zapowiedź tego, że w dniach ostatnich Wszystkie narody świata zwrócą się przeciwko Izraelowi, aby go zniszczyć. W obliczu, mam nadzieję, że prawie wszystkie. Nie wszystkie. No tak może ktoś napisał, że wszystkie. No prawdopodobnie prawie wszystkie. 99%. Może Polska będzie w innym miejscu. Mam taką nadzieję. Jest to możliwe. Skoro Bóg będzie sądził narody, to znaczy, że niektóre może będą jednak w innym miejscu. Aby go zniszczyć. W obliczu tej konfrontacji Izrael nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko być unicestwionym lub wołać do Boga wybawienie. W tych dniach naród żydowski ukorzy się przed Bogiem, po czym Duch Święty będzie wylany na nich i zrozumieją, że ten, którego przez lata zapierali się, Jeszua, Jezus Chrystus, jest ich Mesjaszem, który został posłany przez Boga, aby ich zbawić. Okres, o którym tutaj mowa w Starym Testamencie, nazwany jest czasem utrapienia dla Jakuba, natomiast w Nowym Testamencie wielkim uciskiem. Prorok Jeremiasz pisze w Jeremiasza 30, tak mówi Pan, słyszeliśmy głos trwogi, strachu, niepokoju. Pytajcie i patrzcie, czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach, jak urodzącej, a oblicze wszystkich zbladło? Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden z niego do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. W Ewangelii Mateusza znajdujemy następujące słowa. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Wściekłość szatana przy końcu wieku będzie skierowana szczególnie w kierunku wyniszczenia narodu żydowskiego. Jego celem w tym będzie uniemożliwić reszce wierzących Żydów przywołać Mesjasza, by powrócił. Szatan będzie chciał zniszczyć każdego wierzącego Żyda, jak i również wszystkich tych, którzy będą stali razem z Żydami. Podobnie jak irracjonalna nienawiść Hitlera w stosunku do Żydów podczas II wojny światowej, obsesja antychrysta będzie objawiać się w podobny sposób, jednakże z większą intensywnością i będzie miała globalny zasięg. Szatan przez swój atak na Izrael przy pomocy swojego marionetkowego władcy antychrysta zabije 2/3 Żydów w Izraelu, pozostawiając resztkę 1/3, która pod wpływem prześladowania, cierpienia i ucisku zwróci się do swojego Mesjasza, Jezusa Jeszuły i osobiście zaprosi go, by przyszedł. W Księdze Zachariasza możemy czytać, i stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie z nim. Tę 1/3 wrzucę w ogień, będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro i będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. I w tej samej księdze znajdujemy proroctwo o tym, że naród izraelski pozna, że Jezus Chrystus, ten, który był ukrzyżowany, jest ich Mesjaszem. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie i na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać za nim, jak gorzko biadają za pierworodnym. W owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie, jak narzekanie o Hadad Rimon, jak na równinie Megiddo. To jest księga Zachariasza. W proroczym kontekście dzień pojednania Jom Kippur wskazuje na powtórne przyjście Mesjasza i fizyczne oraz duchowe odkupienie Izraela. Jezus wypełni to święto w dniu swojego powtórnego przyjścia. W tym dniu Izrael dostąpi odkupienie, jak i również cały świat zostanie wybawiony spod panowania szatana. Naprawdę, jest to dzień, który wskazuje na to, jest to święto, które wskazuje na to, że coś się skończy, a coś się zacznie. Kiedy mówimy o Jom Kippur, jeszcze chwilę tylko tak przytoczę pewne rzeczy z Księgi Hebrajczyków. Jest napisane, lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest 9 rozdział Hebrajczyków od 11 wersetu. I doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesność, czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko odbywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicie rzeczy niebieskich, niebiańskich było oczyszczane tymi sposobami. Same zaś rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami niż te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się stawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowiona jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I może jeszcze chwilkę od 4 wersu 10 rozdział. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozów mogło gładzić grzechy. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy to same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położenie będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. I jeszcze 3 wersety. 23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Amen. A więc Jom Kippur, który dzisiaj świętujemy również, jest zachętą, aby tym bardziej motywować i zachęcać naszych bliskich. Im bardziej widzimy, że się ten dzień przybliża. A widzimy to niezmiernie. To już nie podlega wątpliwości, że pewne rzeczy się będą działy i będą wydarzały. Natomiast myślę, żeby to też tak troszkę podsumować. Ja myślę, że nie ma takiej możliwości, abyśmy my jako Kościół byli pozostawieni z boku tych wydarzeń, które są związane z Izraelem. Chyba, że sami się postawimy z boku. Możemy tego nie rozumieć. Być może Bóg nas nie powołuje, szczególnie do jakiejś tej służby związanej z Izraelem czy z czasami ostatecznymi. Może Bóg cię powołuje do ewangelizacji, może Bóg cię powołuje do niesienia chorym uzdrowienia czy różnych innych rzeczy. Działaj w tym, bo to jest to, co czytałem. Tym bardziej bądź gorliwy, tym bardziej módl się, tym bardziej szukaj Bożego oblicza. Tym bardziej ufaj w krew baranka przelaną na Golgocie. Tym bardziej ufaj, że ta krew została przez naszego arcykapłana wniesiona do miejsca najświętszego. I zasłona, która rozdzielała miejsce najświętsze od miejsca świętego i najświętszego, co się stało w Jezusie, została rozdarta. Nie wiem, czy wiecie, jeszcze tak wspomnę, że raz do roku ten arcykapłan, który wchodził do świątyni, on musiał mieć oczywiście ten strój odpowiedni, Ale Izraelici, wiecie co musieli robić? Mówiliśmy to o tym już wielokrotnie. Musieli go pilnować, ponieważ nie zawsze Izrael złożył odpowiednie ofiary za swoje grzechy, albo wiecie, ukrywał, tak? I zdarzało się, że kiedy arcykapłan chodził do miejsca najświętszego, ofiara była nieprzyjęta, a Boża obecność była. To nie była wina arcykapłana, to była wina Izraela. Więc Izraelici nauczeni, już doświadczeni tym, co się działo, przywiązywali do arcykapłanowi do nogi sznurek, który wychodził poza miejsce najświętsze. I przy szatach miał dzwoneczki, albo oni słyszeli, że on się jeszcze rusza. To było realne. Więc wiecie, to były rzeczy odbicia rzeczy niebiańskich, tak? Odbicia rzeczy duchowych. Dlatego ja chcę coś powiedzieć. Ja jestem zwolennikiem rozumienia pełnej Ewangelii, bardzo mocno rozumienia tego, co się stało na krzyżu Golgoty, że zostaliśmy w pełni odkupieni i krew baranka ma moc oczyścić nas i jego ofiara jest w pełni usprawiedliwiająca dla każdego z nas. Więc dlatego, kiedy stajecie, żeby modlić się o innych ludzi, czy modlić się o Polskę, czy o ludzi, czy o uzdrowienie, nie myślcie o sobie jako o grzesznikach, tylko myślcie o sobie jako o tych, którzy są w pełni usprawiedliwieni przez krew baranka. Dlatego, że można by powiedzieć, że my jesteśmy na tyle usprawiedliwieni, żebyśmy weszli do tego miejsca najświętszego i wyszli żywi i cali. Bo jeżeli ten arcykapłan nie upadł tam i nie mógł wyjść, musieli go wyciągnąć. To się działo w Izraelu. To jest straszne, ale to się działo. A więc Bóg jest Bogiem niesamowitym. Może nawet strasznym trochę, tak? Ale bardziej patrzmy na Niego, że On jest strasznym w swojej łasce też, strasznym w swoim miłosierdziu, jest niesamowity w swojej miłości. Jego łaska jest daleko, daleko więcej niż to, jak o Nim myślimy, jak go postrzegamy. Może tak troszeczkę trudno jest patrzeć na to na Boga pod względem Starego Testamentu, ale ten sam Bóg, który jest w Nowym Testamencie, był w Starym Testamencie. On po prostu jakby w Nowym Testamencie on pokazał tak naprawdę, jaki jest w sercu. Nie zewnętrznie, jaki jest czasami straszny, tak? Kiedy Bóg przechodził przed Mojżeszem, była tam burza, były tam błyskawice, ale kiedy przychodziło jego oblicze, jaki był? Ciszy, w spokoju. Dlatego Ewangelia ma serce piękne, niesamowite, pełne łaski, pełne miłosierdzia. Chociaż jakby otoczka Boga jest straszna, tak? Taka groźna, ale jego serce jest niesamowite. Ewangelia, Jezus jest sercem Ewangelii, Jezus jest sercem Ojca. Mówi, widzisz mnie, widzisz tak naprawdę Ojca. Widziałeś w Starym Testamencie trudnego Boga, tak? Ale widzisz mnie, widzisz naprawdę, jaki jestem. Teraz widzisz, jaki jestem. Amen. Pomodlimy się razem z wieczerzą, dlatego że to, myślę, że to Jom Kippur bardzo mocno koresponduje z Paschą, z wieczerzą, która dokonała się w Jezusie. Także chciałbym poprosić, abyśmy mogli podejść do wieczerzy. Chodź, Kubuś. Umódlmy się razem. Myślę, że to nie jest tylko... Ania, czy ja mógłbym Ciebie prosić? Chodź. Tak, chodź. No, ale chodź. Ale chodź, też się pomodlisz. Chodź. Potrzymasz się, pomodlisz, dobra? Będziemy się długo modlić, więc musisz długo trzymać. Chodźcie, pomodlimy się. Ja zachęcam Was, abyśmy, żeby to nie było tylko to, że ja po prostu przeczytałem coś z historii, wiecie, coś takiego, co nie ma znaczenia dla naszego życia. Dlatego, że jeśli Biblia nie ma znaczenia dla naszego życia, staje się po prostu martwą literą, ale ja wierzę, że ona przez naszą wiarę jest ożywiona i my możemy wziąć przez wiarę wiele, wiele niesamowitych rzeczy dla naszego życia, dla nas na ten czas. Dlatego Ojcze, my dziękujemy Ci za dzisiejsze święto Jom Kippur. Dziękujemy Ci za dzień pojednania, który wskazuje na dzień Twojego przyjścia. I Ojcze, również modlimy się o siebie, modlimy się o nas, modlimy się o nasze rodziny, nasze domy, abyśmy jako oblubienica przygotowali się na ten dzień. Przygotowali się na dzień Twojego przyjścia, Ojcze. Ojcze, jeszcze bardziej, jeszcze mocniej Cię jeszcze raz proszę, abyśmy przygotowani byli na dzień Twojego przyjścia. Aby całe nasze rodziny, nasze domy Tobie służyły, aby ja i mój dom, abyśmy my i nasze domy, nasze rodziny, nasze dzieci, nasze potomstwo, nasze dzieci, nasi wnukowie, abyśmy służyli Tobie, Panie Jezu. Abyśmy służyli do Twojego Królestwa. Tym bardziej, że jeśli widzimy, że ten dzień się przybliża. Abyśmy zachęcali się, abyśmy motywowali się, abyśmy kiedy komuś się ciężko dzieje w życiu, abyśmy wyciągali do niego rękę i pomagali mu wstać. abyśmy niepotrzebnie Go nie sądzili, nie osądzali, nie mówili, a widziałeś, a nagrzeszyłeś. Nie, po prostu abyśmy okazywali Twoje miłosierdzie, abyśmy umywali nogi sobie nawzajem. Ojcze, my teraz mówimy Twoje błogosławieństwo nad każdym z nas, Twoje błogosławieństwo nad całym Twoim ludem, nad całym Twoim Kościołem. Błogosławimy siebie nawzajem, Ojcze. Błogosławimy ten Kościół, błogosławimy tę ziemię, błogosławimy nasze domy, nasze rodziny, Ojcze. I tych, którzy są bliżej z nami teraz, i tych, którzy są gdzieś dalej od nas, Ojcze, ale my ich błogosławimy teraz, Ojcze. Niech tam błogosławi Pan i niechaj nas strzeże. Niech Pan rozjaśni światło oblicza swojego nad nami. Niech nam miłości wbędzie, niech nam da swój pokój, swój szalom. Ojcze, mówimy, błogosław nas, błogosław nasze rodziny, nasze domy. Jezu, Ty wkroczyłeś do miejsca najświętszego ze swoją krwią, raz na zawsze. I raz na zawsze uświęciłeś nas przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Dlatego, Ojcze, my dziękujemy dzisiaj za pełne Twoje usprawiedliwienie. Dziękuję, że okryłeś nas szatami sprawiedliwości. Dzisiaj również ogłaszamy Twoje uzdrowienie przez krew Twoją. Dzisiaj również ogłaszamy, że nie należymy do światła, do świata, ale należymy do światłości Twojej, do Królestwa Twojego. Nie należymy do Pana tego świata, nie należymy do diabła, ale należymy do Ciebie, Boże. Ja i mój dom chcemy służyć Tobie. Ja i mój dom, nasze domy, nasze życie, nasza praca, nasze serce chcemy służyć Tobie. Dlatego dzisiaj w dzień Jom Kippur, Ojcze, my na nowo poświęcamy swoje serca przed Tobą. Na nowo poświęcamy, na nowo uniżamy się przed Tobą, Ojcze. Na nowo uniżamy, na nowo, Ojcze, szukamy Twojego oblicza. Na nowo mówimy, bądź Królem wszystkich spraw naszego życia, bądź Panem wszystkich dziedzin naszego życia. Tam, gdzie nie byłeś, bądź na nowo Panem naszego życia, Ojcze. Jeśli w czymś się jeszcze nie upamiętaliśmy, jeżeli coś jest jeszcze niepoukładane w naszym sercu, w naszym życiu, Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź i wyprowadź nas, uwolni nas, ulecz nasze serce w tym czasie. Ulecz nasze serce, ulecz nasze serce. Tato, my pragniemy i prosimy Cię, abyśmy mogli Tobie służyć w pełni radości, abyśmy mogli Tobie z Tobą wejść z pląsaniem i z radością w czas Sukot, w czas, kiedy Ty przyjdziesz i zamieszkasz i my zamieszkamy razem z Tobą. Abyśmy mogli dziękować i radować się Tobą, abyśmy nie zakopali dzisiaj naszych talentów i nie płakali w dzień Twojego przyjścia, ale żebyśmy radowali się, aby nam było jeszcze więcej. Tym, którym jest dane talenty i tym, którzy będą nimi obracać, będzie dane jeszcze więcej. Tak powiedziałeś w swoim słowie. Dlatego chcemy dzisiaj, Panie, stać na straży, stać na murach tego duchowego Jerusalem, całej Twojej oblubienicy, Ojcze. I wołać razem z Duchem, który wzbudza w nas to pragnienie i mówić, przyjdź. A Duchy i oblubienice mówią, przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź na ten świat. Niech Twój powrót będzie już teraz szybciej. Ojcze, my przygotowujemy się do tego dnia. Chcemy się przebrać w szaty chwały. Chcemy, żeby nasze szaty były wyprane we krwi baranka. A Duch i oblubienica mówią, przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi. Oto stoimy przed Tobą, Tato. Mówimy, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. A Duch i oblubienica mówią, przyjdź. Przyjdź, oczyść moje serce, oczyść mój dom. Oczyść wszystkie moje sprawy. Abyś zastał nas, oczekujących. Abyś zastał nas, kiedy nasze lampy będą zapalone. I będziemy mieli zapas oliwy. Obyś zastał nas wypełniających nasze powołanie i stających w miejscu służby. Obyś nas takimi zastał, że wciąż stoimy z wiarą, z modlitwą, z wieczerzą, z chlebem, z winem w rękach. Oczekując i mówiąc, Panie Jezu, może już jutro, może już pojutrze. Obyś zastał nas takimi. Ojcze, modlę się również o siebie samego, Ojcze, abyś zastał mnie w pełnym uświęceniu, Ojcze, abym miał wyprane szaty we krwi baranka. Abym gdzieś nie odszedł, nie zboczył, nie zatwardził swojego serca przez jakąś urazę, braku pamiętania, przez jakieś trudności tego świata, Ojcze. Obyś uczynił nas rodziną, abyś uczynił nas jednym domem Twoim, kiedy będziemy troszczyć się o siebie nawzajem i zachęcać nas o siebie nawzajem, Ojcze. Wybacz nam, Ojcze, że gdzieś czasami zapominamy o sobie, Ojcze. I gdzieś oddalamy się od siebie i po prostu tylko dbamy o swoje domy, Ojcze. Pomóż, żeby ten Kościół się zmienił, abyśmy byli, abyśmy przebrali się w nowe szaty, Ojcze. Abyśmy nauczyli się od Ciebie dbać o siebie nawzajem. Tym bardziej, jeśli widzimy, że dzień ten się przybliża. Tym bardziej, jeśli widzimy, że dzień ten się przybliża, Ojcze. Dlatego, Ojcze, dzisiaj i jako liderzy, Ojcze, jako cały Kościół, modlimy się o naszą rodzinę, szczególnie tą duchową, ale również tą fizyczną, Ojcze. Przydaj ich do Kościoła, Ojcze. Przydaj ich do Kościoła. Pozbieraj tych, którzy się zagubili. Pozbieraj tych, którzy gdzieś tam jakoś tak oddalili się od Twojego oblicza. Pozbieraj ich, Ojcze. Przydaj ich razem, Ojcze. Może jeśli nie chcą być w naszej społeczności, nie ma problemu, ale niech będą w Twoim Kościele. Niech będą w Twojej oblubienicy, Ojcze. Niech Twoja oblubienica w piękny sposób w czasach ostatecznych Ciebie wielbi. Niech ten głos oblubienicy powstanie w piękny sposób w naszym narodzie, na naszej polskiej ziemi, Ojcze. Niech Kościół Twój powstanie w piękny sposób, w mocny sposób w tym narodzie, Ojcze. O to się modlimy, Ojcze. Niech będzie słychać głos oblubienicy i oblubieńca w naszym narodzie. Niech będzie słychać pieśni uwielbienia. Niech będzie słychać piękne kazania pastorów, liderów, Ojcze. Niech będzie słychać piękne uwielbienie, piękne modlitwy całego Kościoła. Niech nasze domy będą w pierwszej kolejności pięknymi kościołami, gdzie się uwielbia, miejscem świątyni Twojej, gdzie jest miejsce uwielbienia Boga. Ojcze, o to Cię prosimy, Ojcze. Uświęć nas, Ojcze. Uświęć nas, Ojcze. Proszę Was, weźcie kogoś za rękę, proszę Was. Prosimy Cię, Ojcze, w czasie końca Rosh Hashana i początku Yom Kippur. Prosimy Cię o nas jako jedną rodzinę. Prosimy Cię o Kościół Twój, którym jesteśmy. Prosimy Cię o wspólnotę, społeczność, rodzinę, którą jesteśmy, Ojcze. Abyśmy zadbali w czasach ostatecznych o siebie nawzajem, Ojcze. Abyśmy zadbali o siebie nawzajem, abyśmy jak tylko możemy, Ojcze, abyśmy to, co potrafimy, zrobili. Może zadzwonić, może napisać SMS-a, może zatelefonować. Może porozmawiać, po prostu porozmawiać, może coś zrobić, może pomodlić się. Niech nikt z nas nie myśli, że jest kimś mniej ważnym, mało ważnym, ale każdy z nas jest bardzo ważny w Twoim Królestwie, Ojcze. Proszę, żebyś to uczynił, żebyś związał nas pokazami takiej jedności, zażyłości, Ojcze, rodzinności, Ojcze. Tam, gdzie były jakieś rany, żeby to się skończyło, Ojcze, żebyś Ty uleczył oliwą Ducha Świętego. I abyś prowadził nas w nowy czas. Boże, ja modlę się w tym roku 5781 według kalendarza żydowskiego i 2020 i nadchodzącym 2021, kiedy widzimy potrząsanie na całym świecie i być może, że to będzie nawet jeszcze trudniejsze rzeczy, które przyjdą za kilka lat, Ojcze. Tym bardziej, Ojcze, modlimy się teraz w imieniu Jezusa, abyś utrzymał nas razem, Ojcze. I nie tylko nas, ale proszę Cię o więcej świętych, którzy są do pozyskania jeszcze w tym mieście i w tym regionie i w naszym kraju. Więcej z naszej rodziny, Ojcze. Abyś trzymał nas razem w tym czasie, Ojcze. Żeby nasze żadne podziały nas nie podzieliły, Ojcze. Jesteśmy różni, mamy czasem różne zdania, ale niech nas podziały nie poróżnią, Ojcze. Aby ta rodzinność była na pierwszej kolejności, Ojcze. Rodzinna atmosfera, rodzinne relacje, Ojcze. My błogosławimy siebie nawzajem. I dziękujemy Ci za każdego z nas.
Amen.
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 Alleluja! Alleluja!
Ojcze, ja Ci dziękuję za Ciebie, za Syna Jezusa. Dziękuję Ci za to, że jako Twój Kościół, jako Twoi synowie i córki teraz możemy przystąpić na tego stołu, abyśmy mogli skorzystać z tego dzieła odkupienia, czy to, Panie, oczyszczenie nas z grzechów, czy uzdrowienie naszych ciał, czy zaopatrzenie naszych potrzeb życia codziennego.